Stowarzyszenie Ukryty Skarb. Dziś w naszym studiu goście Kamila Cieciura, prezes stowarzyszenia, pan Michał Gęca, skarbnik, pani Agata Stachów-Ścirka, koordynator projektu PFRON-u Otworzyć przed nimi świat, dotyczącego asystencji, o którym już co nieco powiedzieli państwo, i pani Dorota Jędrych-Przerwa, wiceprezes stowarzyszenia, z którą spotykaliśmy się przez ostatnie lata tu w studiu, bowiem ma doświadczenie dawnego prezesa i wie o tym, co dzieje się najwięcej chyba. Prawda? Pani Doroto, proszę przypomnieć te teatralne wszystkie historie, które są niesamowite. To dla naszych słuchaczy będzie także informacja, jak wiele możemy otrzymać od waszych dzieci.
Bardzo
A one ważne. Jak potrafią się dzielić sobą i swoim talentem, swoją radością, taką piękną radością.
Wychowywanie poprzez pasję, rozwijanie pasji jest jednym z głównych zadań naszego stowarzyszenia. Na tyle, na ile nam się udaje zorganizować zajęcia właśnie związane z rozwojem w kierunku kultury, sztuki i zajęć sportowych. Ja może tylko taką malutką poprawkę, że to może nie teatralne, bo te teatralne to były pojedyncze różne wydarzenia, natomiast...
Wiele było różnych tutaj.
Tak, wiele było bardzo różnych, natomiast stałym takim
A
wydarzeniem...
folklor?
Folklor, właśnie.
No przecież, tak.
I to się zaczyna już od pierwszych miesięcy, kiedy prowadzimy zajęcia logorytmiczne. Właściwie to pani Ewa Kuszewska u nas w stowarzyszeniu prowadzi zajęcia logorytmiczne. Pani jest muzykiem, muzykologiem,
znawcą,
z ogromnym doświadczeniem.
Tak,
znawcą, tak, również i folkloru. To były naprawdę wspaniałe lata, kiedy mieliśmy zespół Skarbiki. Zamierzamy wrócić do kontynuacji.
I te wianuszki,
tego.
Piękne spódniczki.
Mamy cały czas stroje.
Ja wiem. Domyślam się.
Stroje, cały potencjał jest. Trochę te nasze starsze dzieci już po prostu wyrosły z tych strojów. I w tym roku zamierzamy wrócić.
Wracacie do tańca.
Tak, jak najbardziej.
W ubiegłym roku kontynuowaliśmy zajęcia muzyczne, które prowadził pan Fedor.
Tak.
Zespół Fedor Family, duży zespół rodzinny muzyczny. Dzieci były zafascynowane.
Tak.
Może Kamilka, ty powiesz, bo ty się wtedy pierwszy raz zetknęłaś z tymi zajęciami.
Tak,
właśnie.
Tak naprawdę ta moja przygoda właśnie taka bliższa ze stowarzyszeniem była na koncercie patriotycznym, który był jednym jakby z... Był realizowany właśnie w ramach tych zajęć muzycznych, tak? Dzieci się przygotowywały z panem Markiem Fedorem do koncertu patriotycznego najpierw. Później jeszcze w grudniu było wspólne rodzinne kolędowanie. Ale wracając do tego pierwszego koncertu patriotycznego, kiedy ja widziałam, jak te dzieci współpracują z panem Markiem, jaką mają radość, jak ta muzyka i ta radość wypływa do tej widowni. To było coś tak cudownego, że wtedy to serduszko tak mi szybciej zabiło. I wiedziałam,
że
ja
wiedziała,
po prostu...
Że pani zostanie.
Tak, ja po prostu wiedziałam, że ja już tutaj chcę być i właśnie poznając tutaj, no teraz już Dorotkę, nie panią Dorotę, to właśnie powiedziałam, że jeżeli coś bym mogła zrobić, jakoś pomóc, to bardzo chętnie. Więc tak nasza współpraca tak naprawdę powstała. Później to wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem. To były fantastyczne wytwory tych wielu miesięcy, kiedy te dzieciaczki na zajęciach tych muzycznych dzielnie pracowały, zapoznawały się z instrumentami muzycznymi, śpiewały tak piosenki z pokazywaniem, z grą na instrumencie. Więc to było coś pięknego i uważam, że takich działań musimy mieć jak najwięcej.
No tak, tym bardziej, że tutaj nawet otworzyłam w ostatniej publikacji o roli muzyki w rozwoju mowy.
Tak,
o takich zajęciach, o jakich państwo mówicie, logorytmicznych, które są właściwie podstawą, kiedy ta przestrzeń w pierwszych latach życia dziecka, prawda?
Dokładnie.
Czyli od najmniejszego. Mamy nucą, tatusiowie śpiewają, a stowarzyszenie zapewnia najróżniejsze formy wsparcia.
I co jest dla mnie zaskakujące, rzecz, którą odkryłam i która uważam, że jest fenomenem, dzieci, które nie mówią, potrafią śpiewać.
Tak.
I kto mi to wytłumaczy? Dlaczego tak się dzieje?
Rozmawiajmy jeszcze o różnych potrzebach, innych terapiach, o sytuacji waszego środowiska o takim marzeniu czy potrzebie utworzenia czegoś na kształt centrum?
Potrzeb jest tak wiele, że nawet wydaje mi się, że...
Ja odsyłam wciąż do strony internetowej i na Facebooka, bo tam mogą państwo śledzić na bieżąco wydarzenia.
My zrobiliśmy, co mogliśmy dotychczas, żeby stworzyć jak najlepsze warunki dla rozwoju naszych dzieci i pomocy rodzicom. Natomiast przez te lata pracy w stowarzyszeniu widzę, że jest ogromna potrzeba utworzenia całego takiego centrum.
To są wasze marzenia i plany, tak?
Tak. I tak. Powiem też nie od siebie tylko, ale również od specjalistów, którzy z nami współpracują od kilku lat i którzy naprawdę mają najlepszą wiedzę na ten temat. Jak takie centrum powinno wyglądać, bo też mamy między innymi panią doktor Alsajet Świderek, panią doktor Zofię, która 25 lat prowadziła tego typu ośrodek na terenie Syrii. Teraz jest też pediatrą i mamą córki z zespołem Downa. Potrzebnych nam jest dostęp do wielu specjalistów tak poza ogólną służbą zdrowia, bo nasze dzieci potrzebują stałej opieki i monitorowania ich stanu zdrowia, jak również i postępów terapeutycznych, także taka diagnoza funkcjonalna, diagnoza logopedyczna, diagnoza zaburzeń rozwojowych, to są też te elementy pomocy, którą my kierujemy od paru lat w stronę rodziców.
No właśnie, to jest, właściwie łączy się bezpośrednio te wasze marzenia, plany i dążenie do tego, aby stworzyć miejsce, które byłoby centrum takim.
Tak. Gdzie również byłaby integracja, gdzie byłaby też i świetlica. Tak myśleliśmy, żeby w ogóle zacząć od takiej świetlicy, kiedy nasze dzieci mogłyby się spotykać ze sobą.
I rodzice także.
I rodzice także. I na wolnej stopie również z terapeutami, którzy bardzo dużo nam podpowiadają i tutaj prowadzą, żeby te wszystkie terapie były celowe, żebyśmy nie mieli porażek terapeutycznych, bo takie są naprawdę bardzo łatwe, dlatego że niektórych terapii jednoczasowo się nie łączy ze sobą. Jak to wszystko prowadzić, jak to powinno wyglądać. No mamy taką wiedzę, ona jest u nas, tylko jest bardzo nam trudno stworzyć warunki do takiego profesjonalnego działania. I tutaj mówię o takich warunkach instytucjonalnych. Potrzebny nam jest po prostu budynek z otoczeniem
całym. Od tego
całym.
Się zaczyna, tak. Od tego należy zacząć.
Tak. Finansowanie tego wszystkiego. No, my sobie radzimy tutaj z pisaniem różnego typu projektów. Moglibyśmy napisać projekt tego typu, ale jestem przestraszona naprawdę tym. Bardzo mnie to smuci, że od kilku lat nie mogę znaleźć projektu, który by nam w ogóle był pomocny w realizacji tych naszych celów. Nie wiem, dlaczego tak jest. Kiedyś były tego typu projekty.
Może się pojawi. Macie taką nadzieję, prawda?
Ale niezależnie od tego, jeżeli nawet będą tego typu projekty, to i tak my potrzebujemy pomocy z zewnątrz, jeżeli chodzi o finanse.
W tym studiu spotykają się państwo z najróżniejszych organizacji pożytku publicznego, organizacji pozarządowych. Niektórzy państwo opowiadają właśnie o tych trudnych początkach, a potem spotykamy się za jakiś czas i okazuje się, że coś drgnęło, ruszyło. Być może wśród słuchających naszej audycji, naszą audycję znajdą się ci, którzy będą chcieli, nie wiem, podpowiedzieć, podsunąć, przyjść z pomocą. Zawsze na przyjaciół można liczyć i im więcej, tym naprawdę także organizacja stoi, a raczej stara się pomóc jak największej ilości podopiecznych. Więc miejmy taką nadzieję. Kto wie? Może to jest ten czas i ta pora, że ktoś zadzwoni, bo można zadzwonić, korzystając z numeru telefonu, że ktoś dołączy, że ktoś będzie miał pomysł, aby podobną linię projektu zaproponować. Nie wiem, marzenia się czasem spełniają i trzeba ufać, że tak będzie.
Ufamy.
My na to liczymy, jeżeli mogę tak.
Tak, bardzo proszę. Rozgadałam się, przepraszam, zabrałam państwu czas.
A propos właśnie tych naszych potrzeb, no są ogromne. Ja tak chciałem obrazowo trochę, bo może słuchacze nie zdają sobie sprawy, jak to finansowo wygląda. Taki przykład. Jedne zajęcia, powiedzmy, z logopedii, to jest około 150 zł dla terapeuty. Musimy zapłacić, tak? Średnio jedno dziecko z dwóch takich zajęć w tygodniu korzysta. Powiedzmy, z logopedii i z jakichś innych rehabilitacji. Więc to jest 300 zł na jedno dziecko. W miesiącu to jest około 1200 zł na jedno dziecko ciągle. Jeżeli pomnożymy przez, powiedzmy, 50 dzieci, no to już mamy 60 tysięcy na jeden miesiąc. Czyli my jako stowarzyszenie, żeby opłacić...
No jest pan skarbnikiem, wie pan najlepiej.
Tak, dlatego właśnie pozwoliłem sobie tutaj trochę matematyką polecieć, że tak brzydko powiem.
Nie jest
inżynierem,
też dokłada na uczelni.
To są duże pieniądze na jeden miesiąc. No dalej sobie już można mnożyć, tak? Przez, nie wiem, na pół roku jest 360 tysięcy i tak dalej. Dochodzą tutaj oczywiście dodatkowe zajęcia sportowe, jeżeli byśmy chcieli. Musimy wynająć salę, musimy opłacić trenerów, którzy będą tutaj prowadzili te zajęcia i tak dalej. No mnóstwo jest tych oczekiwań. No tutaj, gdybyśmy chcieli właśnie taki ośrodek założyć, a chcielibyśmy, no to no my nie mamy stałego finansowania, ciągłego, nie mamy takiej ciągłości. My niestety musimy liczyć na to, że uda nam się uzyskać finansowanie z projektu. Jeżeli dzisiaj się uda, a przy kolejnym rozdaniu nie uda się...
serdecznych rozliczeń z fiskusem w przyszłości.
Dokładnie. No to nawet mając budynek, no nie będziemy mieli z czego opłacić. Dlatego chcielibyśmy tutaj też poprosić. Może są jakieś firmy, też prywatne osoby, które chciałyby wspierać takie stowarzyszenie. Właśnie tą zrzutkę też, tak więcej troszkę powiem o tej zrzutce, którą założyliśmy.
O której już mówili państwo. To się łączy wszystko, prawda?
To jest poniekąd, tam jest napisane, że na właśnie te zajęcia, natomiast no my tutaj dużo mamy tych innych potrzeb. Zrzutka jest na około 50 tysięcy, ale to jest, tak jak widać, ziarnko gdzieś tam.
Tak, niestety kropelka w morzu potrzeb.
Dokładnie, więc... No, może tak brzydko ciągle o tych pieniądzach mówić, ale tutaj dużo było mowy o tych różnych naszych właśnie projektach i one tylko dlatego mogą być realizowane, że gdzieś tam pojawiają się te pieniądze. Kiedy nie będziemy mieli tych pieniędzy, no nie będziemy mogli przedłużyć tych rehabilitacji dla dzieci, tak? A tutaj specyfika też dzieci z trisomią jest taka, że no, musi być ta ciągłość. Musimy mieć tą ciągłość, no nie możemy z miesiąca na miesiąc nagle odciąć rehabilitację, no bo te dzieciaki tracą na tym.
No jak to dobrze, że jesteście, że jest stowarzyszenie, że każdy z rodziców, który chciałby dołączyć do was, może to uczynić. Tak jak powiedziała pani Dorota, monitorujecie też sytuację w bardzo wielu powiatach, tak? Staracie się dotrzeć do tych, którzy są w potrzebie. Macie kontakt ze szpitalami.
Tak, głównie tutaj też ze szpitalem wojewódzkim, bo tutaj jesteśmy już
jesteście
znani.
Tymi...
Zdarza się, że proszą mnie na oddział jakiś na przykład kardiologiczny, że jest malutkie dziecko z zespołem, że mama ma ogromny problem z akceptacją, jest cały czas płacząca, nie współpracuje, żeby przyjechać porozmawiać. Tego typu sytuacji miałam mnóstwo. Wydaje mi się, że to też przynosi zawsze takie wymierne korzyści społeczne.
Tutaj jak powiedzieliśmy właśnie o takim kontakcie jakby akurat ze szpitalem, to przypomniała mi się sytuacja, którą mieliśmy dosyć niedawno we współpracy z policją. To był chyba niedzielny poranek, kiedy zadzwonił właśnie pan z posterunku, że znaleźli chłopca właśnie z trisomią, który no niestety nie był w stanie porozumieć się i
przekazać
słowami
co
przekazać,
dalej.
Tak, ani jak się nazywa, ani gdzie mieszka, więc skontaktowali się z nami. Zaraz tutaj mamy oczywiście szereg grup różnych społecznościowych. Poprosiłam o zdjęcie, to zdjęcie zostało wysłane i tak naprawdę chwila, moment, my wiedzieliśmy, kto jest rodzicem tego chłopca i udało się, prawda, bezpiecznie go do domu jakby przekazać. Więc to też jest bardzo ważne, żeby wszyscy jakby wiedzieli, że my istniejemy, że jakby coś takiego się wydarzyło, tak, to też można do nas dzwonić. Nieważne świątek, piątek czy niedziela, tylko ten telefon staramy się zawsze odbierać i pomagać nawet w takich awaryjnych sytuacjach. I to też było dla mnie coś takiego cudownego, że tak szybko mogliśmy się zorganizować i pomóc, tak, bo jednak chłopiec bezpiecznie wrócił do domu.
Czym jest dla państwa ta wasza, powiedziałabym, wyjątkowa grupa wsparcia także, prawda? Bo dla rodziców organizujecie takie spotkania od czasu do czasu. Macie kontakt ze sobą. Proszę bardzo.
Tak, oczywiście. Grupy wsparcia są wpisane już w naszą działalność na stałe. Zwykle się spotykają...
One są ogromnie potrzebne.
Tak, najmłodsze. Natomiast generalnie my już po wielu latach bycia w stowarzyszeniu...
Tak naprawdę
jesteśmy. Tak, jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy rodziną. No to jest takie wspaniałe właśnie, że spotykamy się z tymi samymi bądź podobnymi problemami, wymieniamy się doświadczeniem. To jest takie kluczowe, tak, że no nikt nas nie zrozumie tak jak drugi rodzic z podobnymi problemami. Więc tak, tu wszyscy jesteśmy razem. Natomiast też kluczowe dla nas, jako dla rodziców dzieciaków, czy już później młodzieży i starszych z niepełnosprawnością, jest też budowanie takiego pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością. I też właśnie troszkę nawiązując do tej asystencji, o której już troszkę mówiłam, to też jest taki fajny aspekt, bo jakby rekrutując też asystentów w pierwszym roku, pierwszej edycji tego programu, na przykład ja się spotkałam z bardzo dużą taką niewiedzą osób, które chciały jakby podjąć się tej asystencji, jak funkcjonują nasze dzieci. Często były to takie bardzo negatywne informacje, dlatego widzimy, że jest dużo jeszcze do roboty w tym temacie. Chcielibyśmy...
Kwestia edukacji.
Tak, prawda? Kwestia edukacji, kwestia uświadamiania. I fajne to jest też takie, że generalnie nasze dzieciaki włączane do asystencji spotykają się właśnie w środowisku też rodzinnym asystentów. I poszerzają, tak? To ten zakres, tak? I wchodzimy dalej
znajomości,
i dalej. Tak.
Środowiska.
I tak naprawdę, no, widzimy tutaj duży progres, jeżeli chodzi faktycznie o tą świadomość taką społeczną. Tak, to oswajanie z tą niepełnosprawnością, no przebiega w przepiękny sposób. Także to jest też takie kluczowe dla nas, jeżeli chodzi o bycie w stowarzyszeniu właśnie.
Dla każdego człowieka wejście do społeczności, w świat jest kolejnym pięknym doświadczeniem i to jest waszą misją. Żeby też zaiskrzyło z jednej i z drugiej strony. Pani Dorota patrzy na mnie. Tak, ta robota, by uświadomić społeczeństwo, by otworzyć się na drugiego człowieka, jest wiecznie na czasie. Prawda?
Tak, ja dziękuję pani redaktor też za taką bardzo życzliwą atmosferę tutaj, że możemy o tym porozmawiać.
Wasze dzieci są wspaniałe jak wszystkie. Każdy człowiek jest po prostu niepowtarzalną jednostką, wyjątkową osobą. A jeszcze a propos, bo tak patrzę na zegar, będziemy za chwilę się żegnać, to chciałabym powiedzieć, że zawsze wzruszające jest to, kiedy można usłyszeć szczere, jak ja cię lubię. Od waszych dzieci. Albo kiedy one się przytulają tak całym sercem i całym sobą.
Tak, tak znienacka, jedząc zupę, nagle potrafi powiedzieć na przykład: mój syn, kocham cię. No nie da się tego...
To jest
tak,
chwila, tak, którą trzeba zatrzymać w kadrze,
tak,
serca.
Tak, to jest takie niesamowite.
To jest właśnie fantastyczne w tych dzieciach, że one są takie empatyczne, takie żywiołowe. I cieszą je takie, czasem można by powiedzieć, błahe rzeczy. No jak mam okazję obserwować, ile radości tak naprawdę, mógł ktoś pomyśleć, że to jest taka zwykła rzecz, że dziecko odniosło talerz do zmywarki, ale kiedy ja widzę, jak Aleksander rośnie, że on tam odłożył, otworzył sam, że coś zrobił, ta sprawczość, to jest coś cudownego. I tutaj jak Michał wspomniał o tym, kocham cię, to jest coś cudownego usłyszeć. No i to przytulanie to podwójnie grzeje takie serduszko.
No,
na pewno.
Pani to ujęła.
Nie, bo jak myślę, to mi się ciepło na sercu robi, jak sobie po prostu przypomnę, to jest tak wdzięczne. To jest coś cudownego, dlatego ważne, żeby właśnie ta świadomość w społeczeństwie rosła i to jest właśnie ta misja, żeby się nie bać, bo to jest normalne i naturalne, że my jeżeli nie mieliśmy z czymś styczności, czegoś nie wiemy, to ten strach jest, a tutaj naprawdę nie ma się czego bać. I te dzieci podwójnie potrafią to serduszko swoje oddać, więc zachęcamy, żeby się z nami tak bliżej zaprzyjaźnić.
No właśnie, ale żeby mogły to robić z radością, no to potrzebują też tego wsparcia właśnie projektowego. Ja tutaj te wtrącenia robię, te finansowe trochę, ale żeby mogły się rozwijać, no potrzebne są te pieniądze właśnie i te projekty i właśnie wsparcie też społeczeństwa. Tak, a wtedy myślę tak, że oni też potrafią oddać społeczeństwu.
Wybierzemy się na przepiękny występ pewnie latem albo z kolejną wiosną, kiedy już powrócą zajęcia z folkloru. Zaproszę Państwa do studia, byście zaprosili naszych słuchaczy na wspólne spotkanie. A dziś już muszę podziękować. Patrzę na zegar, czas mija. Zapraszamy na stronę internetową. Proszę przypomnieć, jak was możemy znaleźć.
ukrytyskarb.com. To jest nasza strona internetowa. Na Facebooku, jeżeli wpiszemy Ukryty Skarb Stowarzyszenie, znajdziemy też stronę właśnie naszego stowarzyszenia.
Zainteresowanych odsyłamy do strony. A jeśli będą chcieli zadzwonić, to można znaleźć numer telefonu na stronie.
Dokładnie. Też w zakładce kontakty są wszystkie numery, adresy mailowe, więc można dzwonić i pisać.
O Ukrytym Skarbie, o Stowarzyszeniu Ukryty Skarb, Stowarzyszeniu Rodzin Osób z Zespołem Downa dziś rozmawialiśmy. Dziękuję Państwu pięknie za udział w programie i za wizytę w naszym radiowym studiu. Dobrej nocy.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy. Dobranoc.
Pięknie. Dobranoc.